N. Jak nadzieja. 5 maja 2008. Seria standardów 802.11 publikowanych przez IEEE co pewien czas powiększa się o kolejną literkę. Jednak mimo ciągłych prac grup zadaniowych w ramach tej organizacji, od dłuższego czasu nie pojawił się standard, który przyniósłby rewolucję w bezprzewodowym światku. Zapowiedzią wielkich zmian jest N, ostatnią specyfikacją, której udało się zdobyć uznanie popularności i nieco zmienić postrzeganie sieci bezprzewodowych. Była 802.11 i ratyfikowana blisko 4 lata temu, wprowadzająca mocne mechanizmy zabezpieczające. Standardy pojawiające się później, pomimo swej bezdyskusyjnej przydatności, aczkolwiek mało spektakularnej z perspektywy typowego użytkownika końcowego, nie wprowadzały wielkich zmian. Mowa tu głównie o kolejnych uzupełnieniach standardu 802.11 i oraz 2.ul i 802.11e. mechanizmach zapewnienia różnicowania ruchu QoS w sieciach bezprzewodowych średniku ili 802.11h, mechanizmach obsługi dodatkowych częstotliwości w paśmie 5 GHz w Europie średniku ili 802.11j, obsłudze pasma 4.9-5 GHz w Japonii. UI/UL/S 2.97965. Niedawno pojawiła się jednak literka N, co może brzmieć jak nadzieja. Głowę każdego użytkownika czy administratora sieci bezprzewodowej zaprząta kilka wyzwań, a najczęściej dwa. Z jednej strony prędkość i wydajność transmisji, biorąc pod uwagę wielodostępność medium, bezpośrednio przekładająca się na pojemność naszej sieci Z. Drugiej, jej stabilność. Typowe sieci bezprzewodowe oparte na standardach 802.11a i G. Standard 802.11b. Celowo pomijamy, bowiem praktycznie nie występują już na rynku urządzenia kompatybilne tylko Z, nim w obu kwestiach wykazują pewne niedoskonałości. Prędkość transmisji na poziomie 54 Mbps, wydająca się jeszcze kilka lat temu zawrotną, z czasem okazała się niewystarczająca nawet dla kilku klientów podłączonych do pojedynczego punktu dostępowego, coraz częściej zainteresowanych zresztą transmisją nie tylko dużej ilości danych, ale także wysokiej jakości strumieni multimedialnych. Ponadto prędkość ta jest faktycznie dostępna tylko w dość ograniczonej odległości od punktu dostępowego, głównie z winy dość słabej odporności wymienionych protokołów na odbicia i wielotorowość sygnału radiowego. S. 2.97966 ewolucja. I. rewolucja. Najprostszym sposobem rozwoju standardu byłoby pewnie proste zwiększenie prędkości transmisji, wprowadzając nowe standardy modulacji, kodowania, mniej więcej tak, jak zrobiono to przy przejściu z 802.11b do 802.11g. Definiując nowy standard, IEEE postawiło sobie jednak poprzeczkę nieco wyżej i zamiast ewolucji standardu, dokonało małej rewolucji. Priorytetem przy tworzeniu 802.11n stało się zwiększenie generalnie rozumianej wydajności sieci. Poza nowym radiem, 802.11n wprowadza zatem wiele mechanizmów sprzyjających osiągnięciu tego celu i dość istotnie ingerujących w warstwę fizyczną i logiczną transmisji. Spójrzmy zatem z perspektywy technicznej, w jaki sposób osiągnięto wzrost wydajności punktu dostępowego do 600 Mbps. S. 2.97967 sercem jestem IMO. Aby lepiej zrozumieć działanie MIMO Multiple Input Multiple Output, konieczne jest przypomnienie kilku pojęć z zakresu technologii radiowych. W tradycyjnych systemach radiowych SISO, single input, single output, złożonych z pojedynczego wyjścia nadajnika i pojedynczego wejścia odbiornika, ilość informacji, jaką da się przenieść, wykorzystując sygnał radiowy, zależy od różnicy poziomów sygnału odbieranego RSS i Received Signal Strength Identifier i szumu słyszanego przez odbiornik. Wielkość ta jest wyrażana typowo w decybelach dB jako SNR Signal to Noise Ratio, odstęp sygnału od szumu. Pojęcie to łatwo sobie zobrazować, wyobrażając następującą sytuację. W pokojach w dwóch budynkach położonych naprzeciw siebie znajdują się dwie osoby. Jedna z nich dysponuje lampką pełniącą funkcję nadajnika. Oczy drugiej są odbiornikiem sygnału. Widzialne światło lampki staje się nośną informacji, podczas gdy światło zewnętrzne jest szumem. W nocy, kiedy poziom szumu światła słonecznego jest niski, zapalanie i gaszenie lampki jest świetnie widoczne. Różnica między sygnałem a szumem, czyli SNR, jest znaczna. W słoneczny dzień jest dużo gorzej, bowiem poziom szumów może przekroczyć poziom nadawanego sygnału. Światło słoneczne będzie jaśniejsze od wytworzonego przez lampkę. Oczywiście nasz świetlny SNR można by zwiększyć, szczególnie w słoneczny dzień, gdyby sąsiad zastosował zamiast 50-watowej żarówki 1000-watowy reflektor, albo gdyby nasze oczy odbiornik znalazły się znacznie bliżej lampki. Światło lampki, im dalej od źródła, ulega coraz większemu rozproszeniu i jest coraz mniej jasne, co przy stałej wartości szumów otoczenia istotnie degraduje SNR relatywnie do kwadratu odległości. Podobnie reagują systemy radiowe. SNR jest zależny od wielu czynników, takich jak odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, poziom szumów otoczenia czy moc nadajnika. Nie bez znaczenia jest też czułość odbiornika. Człowiek ze słabym wzrokiem może nie dostrzec światła lampki, podczas gdy obdarzony sokolim spojrzeniem nie będzie miał z tym problemu. Odpowiedni poziom transmisji z zadaną prędkością nie jest oczywiście możliwy bez wystarczającego SNR. Natomiast każdy dodatkowy dB może być wykorzystany na kilka sposobów. Do zwiększenia zasięgu transmisji, zwiększenia jej prędkości czy kombinacji tych czynników. I właśnie walka o te dodatkowe dB staje się głównym frontem rozwoju technologii radiowych. Należy przy tym pamiętać, że do dyspozycji inżynierów pozostaje bardzo ograniczony zestaw środków. W szczególności moc nadajnika jest ograniczona regulacjami prawnymi. Poziom szumów jest niezależny od wdrożonego systemu, a na scenie, jako główny aktor, pozostaje sterowanie czułością odbiornika i wykorzystywanie zjawisk dotąd traktowanych jako szkodliwe. Podstawowym założeniem MIMO jest jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników i nadajników pracujących na jednym zakresie częstotliwości dla podniesienia jakości odbieranego sygnału. Stosuje się w tym celu kilka technik. Pierwszą z nich jest formowanie wiązki transmit beamforming, realizowane przez nadajnik. Technika ta wykorzystuje zjawisko interferencji między sygnałami radiowymi. Łatwo sobie wyobrazić, że nakładające się na siebie fale radiowe o tej samej częstotliwości mogą się wzmacniać interferencja konstruktywna, jeżeli są zgodne. W fazie lub wzajemnie tłumić interferencja destruktywna, gdy ich faza jest przesunięta. Przy odpowiedniej synchronizacji sygnału nadawanego z dwóch anten można zatem uzyskać złożenie sygnałów w konkretnym miejscu. W przestrzeni. Jeżeli tym miejscem jest antena odbiornika, jakość sygnału może się istotnie poprawić. Technika ta, ze względu na złożoność procesu synchronizacji wiązek, jest w praktyce stosowana głównie dla klientów z pojedynczą anteną odbiorczą i w środowiskach z niewielką liczbą przeszkód, utrudniających składanie sygnałów. Nie jest też oczywiście łatwa bez informacji. Z drugiej strony, nadajnik musi dysponować informacją zwrotną umożliwiającą synchronizację sygnałów, a taką informację mogą przesłać tylko odbiorniki zgodne. Z802.11n. Uwzględniając niewielką długość fali radiowej 120 mm dla zakresu 2,4 GHz i 55 mm dla 5 GHz, jasne jest także, że czas ważności tej informacji jest niewielki, a wszelkie zmiany w środowisku, np. przemieszczanie się klienta, powodują konieczność rewalidacji parametrów. Poza tym technika ta nie może być wykorzystana do transmisji ruchu rozgłoszeniowego czy multicast, bowiem skupia się na optymalizacji transmisji do konkretnego odbiornika. Formowanie wiązki pozwala w określonych warunkach istotnie zwiększyć odległość między punktem dostępowym a klientem z zachowaniem wyższej prędkości transmisji, jednak nie pozwala na zwiększenie zasięgu tegoż punktu. Druga z technik wchodzących w skład MIMO wykorzystuje zjawisko wielotorowości sygnałów radiowych i nosi nazwę multipleksacji przestrzennej spatial multiplexing. W typowych środowiskach, w jakich wdrażane są sieci WLAN, sygnał radiowy bardzo rzadko obiera najkrótszą drogę pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Głównym powodem tego są różne przeszkody: ściany, meble, drzwi, elementy konstrukcyjne, często przesłaniające linię widoczności pomiędzy nimi. Jednocześnie wszystkie te elementy zawierają liczne fragmenty odbijające sygnał radiowy. Wracając do analogii z lampką, nawet jeżeli okno sąsiada nie znajduje się w zasięgu naszego wzroku, ale za to wszystkie rzeczy w naszym otoczeniu zawierają lusterka, to światło generowane przez żarówkę będzie do naszych oczu docierało, odbijając się w tychże zwierciadłach. Ba, będziemy je widzieć w niejednym z nich często wielokrotnie odbite. To zjawisko nazywamy właśnie wielotorowością sygnału. Kiedy wiązka radiowa biegnie do odbiornika różnymi drogami, czas jej przybycia, a w efekcie przesunięcie fazowe sygnału, zależy od drogi, jaką przebyła. Na początku zjawi się wiązka bezpośrednia, za nią kolejne kopie echo sygnału. Różnice w czasie będą oczywiście niewielkie. Sygnał ma prędkość zbliżoną do prędkości światła, co daje różnicę na poziomie pojedynczych nanosekund, ale wystarczające do zaistnienia interferencji i istotnej degradacji jakości odbieranego sygnału. Zjawisko wielotorowości było dotąd dla 802.11a/b /G. Dużym problemem MIMO przekształca je w zaletę, wykorzystując kilka równolegle działających nadajników i anten. Transmitowanych jest wiele sygnałów, każdy z nich nosi nazwę strumienia przestrzennego spatial stream. Ponieważ każda antena ma nieco inne położenie, każdy sygnał biegnie trochę inną drogą, zjawisko dywersyfikacji przestrzennej. Spatial diversity. Stacja docelowa jest również wyposażona w kilka równolegle działających anten i odbiorników. Każdy z nich, niezależnie od pozostałych, przetwarza odebrane sygnały, a wyniki są między sobą korelowane z wykorzystaniem bardzo złożonych algorytmów matematycznych. W rezultacie uzyskiwany jest sygnał o znacznie wyższej jakości SNR w porównaniu z odbiornikiem z pojedynczą anteną, czy nawet sformowaniem wiązki. Dodatkowym mechanizmem wykorzystywanym przez MIMO jest możliwość jednoczesnej transmisji poszczególnych części wiadomości w różnych strumieniach przestrzennych. Każdy system wykorzystujący MIMO jest oznaczany dwoma tajemniczymi cyferkami Z, X, W w środku, na przykład 1, X, 2 czy 3, X, 3. Oznaczają one liczby nadajników pierwsza cyfra i odbiorników druga. 802.11n definiuje pewną ilość kombinacji, począwszy od 2, X, 1 realizującym formowanie wiązki, a kończąc na 4, X, 4. Wzrost SNR jest oczywiście zależny od liczby użytych nadajników i odbiorników, aczkolwiek nie liniowo, różnice są bardzo duże przy przejściu z 2x1 na 2x2 i potem na 2x3. Kolejne elementy oczywiście poprawiają wydajność, ale już znacznie mniej spektakularnie. S 2.97968 łączenie kanałów i nowe schematy modulacyjne. Poza wykorzystaniem MIMO 802.11n wprowadza kilka modyfikacji sposobu wykorzystania pasma radiowego, głównie umożliwiając nieco inny podział zakresów częstotliwości na kanały oraz nowe techniki modulacyjne. Sieci Wi-Fi wykorzystują dwa zakresy częstotliwości radiowych 2.0 i 2.4 GHz, a dokładniej od 2.4 do 2.4 1835 GHz, z trzema niepokrywającymi się kanałami, każdy o szerokości 20 MHz i 5 GHz, a dokładniej trzy zakresy 5.150-550 oraz 5.450-5.470 minus 5.475 GHz, udostępniające już kilkanaście nie nakładających się kanałów o szerokości 20 MHz każdy. Podane zakresy dotyczą rynku polskiego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 3 lipca 2007 w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, zakresy dostępne w innych krajach mogą być odmienne. Każda używana w sieciach radiowych technika modulacji i kodowania odznacza się określoną tzw. efektywnością spektralną spectral efficiency, określającą w skrócie ilość danych, jaką da się przesłać, mając do dyspozycji określony zakres częstotliwości. Efektywność protokołów 802.11a i 802.11g pozwala na uzyskanie prędkości wynoszącej 54 mbps z użyciem pojedynczego kanału 20 MHz. Od dłuższego czasu na rynku dostępne są niestandardowe rozwiązania radiowe, umożliwiające uzyskanie prędkości 108 mbps. Używają one tych samych technik modulacyjnych co 802.11a/g, a wzrost wydajności uzyskują poprzez połączenie dwóch kanałów. Podobny pomysł został zaadaptowany na potrzeby standardu 802.11n. Możliwe jest zastosowanie kanału o szerokości 40 mHz. Powstałego w wyniku połączenia dwóch sąsiadujących kanałów 20 MHz Channel Bonding. Warto przy tym zauważyć, że 802.11n z połączenia kanałów zyskuje nieco więcej niż tylko zdublowanie przepustowości. Wynika to z tego, że każdy z kanałów 20 MHz ma pewien zakres częstotliwości brzegowych zarezerwowanych na poczet unikania interferencji. Przy łączeniu kanałów wewnętrzne bufory mogą być użyte do transmisji danych. Przy rozważaniu wdrożenia warto wziąć pod uwagę, że łączenie kanałów ma sens właściwie tylko w paśmie 5 GHz, gdzie mamy do dyspozycji ich wystarczająco dużo, aby zapewnić bezkolizyjną pracę kilku punktów dostępowych. W przypadku zakresu 2,4 GHz, łącząc kanały, uzyskujemy tylko jeden użyteczny. Wykorzystanie mechanizmu w przedsiębiorstwie jest więc wątpliwe, aczkolwiek środowiska SOHO mogą z niego korzystać. po załączeniem kanałów 802.11n oczywiście definiuje nowe schematy modulacyjne, umożliwiające zwiększenie efektywności spektralnej protokołu. Nie wchodząc w szczegóły, nadmienimy tylko, iż wykorzystując modulację 64QM i parametry identyczne z 802.11a/g, czyli kanał o szerokości 20 MHz, pojedynczy strumień przestrzenny i odstęp międzyznakowy wynoszący 800 ns, wzrost szybkości jest zaskakująco niski, tylko do 65 mbps, i ten fakt pokazuje siłę dodatkowych mechanizmów zawartych w standardzie 802.11n. Wykorzystując je, wydajność wzrasta już znacznie, bo do ponad 144 mbps dla kanału 20 MHz i 300 mbps dla 40 MHz. Dodając do tego możliwość użycia obu zakresów pasma 2,4 i 5 GHz, pojedynczy punkt dostępowy może teoretycznie osiągnąć prędkość 600 mbps. Teoretycznie, ale powoli pojawiają się nieśmiałe ogłoszenia o chipach mogących pracować z prędkością 453 strumienie, a nawet 604 strumienie mbps na kanał. S.97969 agregacja ramek. Prędkości te robią wrażenie. Jednak znowu rzeczywistość okazuje się bardziej złożona. Każdy dotychczasowy użytkownik sieci WLAN ma za sobą niezłe rozczarowanie faktem, iż obiecywane 54 mbps nigdy nie przekładały się na choćby zbliżoną prędkość rzeczywistej transmisji danych. Wyciągnięcie 20 kilku mbps można potraktować jako sukces. Winowajcą jest natura protokołu 802.11. Przypominam, że mamy do czynienia z medium wielodostępnym, a co za tym idzie, protokół musi obsługiwać problemy związane z kolizjami, kontrolą dostępu do medium i tym podobne. Wszystko to powoduje, że narzut protokołu odciska się wyraźnym piętnem na rzeczywistej wydajności transmisji. Każda ramka emitowana w eter musi być obłożona dodatkowym ruchem, w skład którego wchodzą preambuła radiowa, nagłówek 802.11, suma kontrolna i potwierdzenie otrzymania ramki, nawet przy danych używających długich pakietów, np. transfery plików. Degraduje to wydajność, przy krótkich pakietach np. głos. Robi się wręcz dramatycznie. Metoda, jaką stosuje 802.11n, opiera się na eliminacji dotkliwości narzutu protokołu przez agregację wielu transmitowanych ramek Ethernet w jednej transmisji 802.11, redukując tym samym dodatkowy ruch. Wprowadzono dwa tryby agregacji 2.0 i MSDU MAC Service Data Unit, bardziej efektywna, korzysta z faktu, że ruch wchodzący do karty bezprzewodowej ma postać ramki Ethernet, która następnie jest opakowywana nagłówkiem 802.11 i transmitowana. Metoda zbiera ramki Ethernet adresowane do określonego hosta. Składa je w jedną, opakowuje nagłówkiem 802.11, szyfruje i transmituje. Wszystkie agregowane ramki muszą mieć jednakowy priorytet głos. Odbiorca potwierdza otrzymanie całej ramki. Uli MPDU MAC Protocol Data Unit różni się od poprzedniej głównie tym, że każda z zebranych ramek Ethernet jest najpierw opakowywana nagłówkiem 802.11, szyfrowana, a następnie składana. Tym samym odebranie każdej z ramek wchodzących w skład transmisji musi być oddzielnie potwierdzone, przy czym potwierdzenia też mogą być zebrane przy użyciu mechanizmu potwierdzeń blokowych blokacz knowledgement. Metoda jest mniej efektywna, ale ze względu na oddzielne potwierdzanie, a tym samym sprawdzanie poprawności każdej ramki, lepiej sprawdzi się w środowiskach z większym poziomem błędów transmisji. Stosowanie mechanizmów optymalizujących warstwę MAC umożliwia istotną poprawę wydajności protokołu. Obecnie dostępne na rynku rozwiązania pozwalają uzyskać prędkości transmisji przekraczające 150 mbps dla transmisji TCP. Oczywiście osiągnięcia w rzeczywistych sieciach będą mocno uzależnione od lokalnych warunków, poziomu szumów i obecności adapterów klienckich nieobsługujących 802.11n. S.97970, a więc to standard. Wygląda na to, że 802.11n stanie się panaceum na typowe bolączki sieci WLAN, zarówno przez wyraźne zwiększenie prędkości transmisji, jak i znaczną poprawę jej stabilności. Przy tym, w okresie przejściowym, zapewniając wsteczną kompatybilność z aktualnymi standardami. Pozostaje jednak pytanie, kiedy grupa zadaniowa IEEE, odpowiedzialna za opracowanie standardu TGN, już kilkakrotnie przekładała jego ratyfikację. Wywoływało to rozczarowanie i coraz wyraźniejsze zniecierpliwienie na rynku. W końcu w lipcu 2007 w tunelu pojawiło się światełko i oficjalnie zatwierdzony został tzw. draft, czyli wersja robocza standardu dokładnie 2.0. Dla wyjaśnienia, prace IEEE nad standardem mają charakter iteracyjny i odbywają się na kilku poziomach. Wersja robocza standardu jest opracowywana w ramach tzw. grup zadaniowych Task Groups, TG, oznaczanych dodatkowo literką odpowiadającą standardowi, nad którym pracują. Przygotowana wersja robocza jest poddawana pod wewnętrzne głosowanie i po zatwierdzeniu min 75% głosów za przekazywana do konsultacji na zewnątrz grupy. Wyniki konsultacji są uwzględniane przy tworzeniu kolejnych wersji roboczych, aż do zatwierdzenia przez Radę Standaryzacyjną IE pierwszą wersją roboczą standardu 802.11n, której udało się zgromadzić odpowiednią liczbę głosów w grupie zadaniowej, była właśnie 2.0. Formalnie standard 802.11n jeszcze nie istnieje. Według aktualnych prognoz IEEE, jego ratyfikacja powinna nastąpić w czerwcu 2009. Zalety i możliwości płynące z wykorzystania 802.11n sprawiły jednak, że rynek dość szybko zaadaptował nawet stosunkowo wczesne wersje standardu i na rynku zaczęły się pojawiać liczne produkty PN. Urządzenia te przeznaczone były dla rynku konsumenckiego. Żaden z liczących się w segmencie sieci instytucjonalnych producentów nie zdecydował się na swoją implementację. Ich szersze wykorzystanie było znacznie utrudnione, głównie w wyniku słabej kompatybilności urządzeń różnych marek. I w tej właśnie sytuacji, korzystając ze świeżo opublikowanej wersji roboczej 2.0 standardu 802.11n, na scenę wkracza Wifi Alliance, organizacja zajmująca się nie tyle standaryzacją, ile weryfikacją zgodności urządzeń ze standardami. W lipcu 2007 rozpoczęła certyfikację zgodności komponentów z draftem IEEE. Rynek postanowił zatem nie czekać na pojawienie się ostatecznego standardu, otwierając sobie swoistą furtkę, do tej pory znaczkiem kompatybilności z 802.11n. Draft 2.0 może pochwalić się ponad 220 produktów, 50 producentów, w tym ci najbardziej liczący się na rynku. S. 97971 już inwestować, czy jeszcze nie? Czas zastanowić się, co dalej. Na ratyfikację standardu przyjdzie nam najwyraźniej jeszcze sporo poczekać. Z drugiej strony warto zapytać, co jest ważniejsze, korzystanie ze sprzętu zgodnego ze standardem IEEE, czy kompatybilnego z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku? Większość z nas przychyli się pewnie do drugiej opcji, bo tylko certyfikat Wi-Fi da nam realną gwarancję współpracy między komponentami. Ci, którym takie stwierdzenie wydaje się nie na miejscu, niech spojrzą nieco wstecz. Jeszcze kilka lat temu zgodność urządzeń nie miała takiego znaczenia jak dziś. Żaden komputer nie był fabrycznie wyposażany w bezprzewodowe interfejsy sieciowe, a chcąc korzystać w wolności i bez kabli trzeba było taki dołożyć. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, żeby była to karta odpowiedniego producenta. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić mobilność bez takiej zgodności. Nikt już nie myśli o dokładaniu karty bezprzewodowej do komputera przenośnego. Jej obecność stała się oczywista i coraz częściej jest zgodna z 802.11n. Draft 2.0. Według prognoz do 2010 połowa notebooków będzie wyposażona w takie interfejsy. Nie ma zatem powodu, dla którego, myśląc o wdrożeniu sieci VLAN czy gruntownym odświeżeniu działającej acz leciwej instalacji, nie zastosować 802.11n. Choć nikt nie da nam gwarancji, że ratyfikowany standard nie będzie się znacząco różnił od aktualnej wersji. Z drugiej strony być może do doprowadzenia sprzętu zgodnego z Draft 2.0 do zgodności z pełnym 802.11n wystarczy aktualizacja oprogramowania. Jeżeli nie, konieczna będzie wymiana modułów radiowych. Aby się w pełni zabezpieczyć, można zainwestować w platformy modularne.